supermocne.
Joanna Brodzik, supermocna. Wróćmy jeszcze do tego aktorstwa. To była pierwsza twoja miłość. Dziś, mimo wszystko i mimo aktorskiej kariery telewizyjnej, teatru nie odpuściłaś.
No nie, bo to jest raz higiena zawodowa, dwa, jedyne w swoim rodzaju spotkanie z żywą publicznością.
A kiedy poczułaś tę miłość do aktorstwa i kiedy sobie pomyślałaś jako mała Asia Brodzik, że chciałabyś iść w tym kierunku?
Mój pierwszy wykon to jest trzecia klasa podstawówki na konkursie recytatorskim. Przebrałam się za Pyzę i recytowałam Pyzę na polskich dróżkach, dlatego że obsadziłam się bardzo po warunkach. Miałam zrobiony taki rodzaj fartuszka łowickiego z bieżnika z ławy, z naszego salonu. I pamiętam, że w charakterze rekwizytu zostałam wyposażona przez moją niezrównaną Jadzie w ten taki okrągły wałek do ucierania majonezu. No i wymachując tym wałkiem przed komisją, absolutnie poczułam, że w tym jest moc.
Ale popatrz, to trzecia klasa podstawówki i już połączyłaś też te kulinarne elementy, czyli twoją drugą miłość z aktorstwem.
To widzisz, no to wszystko ma sens. Te kropki mają sens.
I później, jak to było, kiedy zdecydowałaś, żeby po na przykład szkole średniej, decyduję się, idę w tym kierunku?
Miałam i mam wokół siebie bardzo mądrych dorosłych. I w tamtym momencie, w którym krystalizowały się te moje marzenia, dziewczynki najpierw z Lubska, potem ze Zielonej Góry. Miałam wokół siebie ludzi, którzy w odróżnieniu od większości znanych mi rodziców, moich przyjaciół i znajomych, nie mówili, nie, to się nie uda.
Znajdź poważną pracę, tak?
Znajdź poważną pracę i czy te poważne studia. Moja mama gdzieś w okolicach pierwszej klasy liceum powiedziała mi, słuchaj, do szkół artystycznych egzaminy są wcześniej, więc może pomyślimy o tym, żebyś spróbowała swoich sił w Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury. I tak to lubisz. Będziemy jeździć na twoje konkursy i poetyckie, i recytatorskie, żebyś mogła trenować, a olimpiada może ci pomóc. I tak się stało, dlatego że w czwartej klasie liceum miałam to wielkie szczęście, że doszłam do olimpiady centralnej. W związku z tym miałam wstęp wolny na wszystkie uczelnie i do Akademii Teatralnej. Wtedy jeszcze do PWST startowałam z tak zwanej wolnej stopy, będąc zapisaną na Wydział Prawa, co jest zabawne w kontekście wyzwania zawodowego, jakim była Magda M., na psychologię, co jest jeszcze bardziej zabawne, biorąc pod uwagę, że dzisiaj masz przed sobą osobę, która skończyła szkołę trenerów, najstarszą szkołę trenerów TROP i na Wydział Aktorstwa. No i jeszcze zapisałam się do Instytutu Lingwistyki Stosowanej, bo mój tatuś o tym marzył. Miałam cztery wyjścia i muszę wam powiedzieć, że rodziczek tak lubi. Najlepiej jak jest A, B, C i D.
I wtedy wiedziałaś od razu, czy trochę się wahałaś?
Będę szczera, bo inaczej jest bez sensu. Jak się ma 19 lat, to każde marzenie i każdy kierunek wydaje się równie atrakcyjnym. I myślę, że gdyby jakiś podszept podpowiedział mi zrobienie licencji pilota, to byłoby to równie ekscytujące jak te cztery potencjalne drogi. Nie było ani jednego momentu w moim późniejszym życiu, żebym jakkolwiek żałowała, że coś uroniłam, dlatego że aktorstwo nigdy mnie nie definiowało w pełni. W związku z tym i w gruncie rzeczy, no może oprócz tłumacza symultanicznego, choć teraz tłumaczę sobie z nastoletniego na ludzki, udało mi się gdzieś te kropki pozaplatać we wszystkich czterech kierunkach.
No właśnie, jesteś taką osobą, która nawet po latach wraca do swoich marzeń i o żadnej z tych pasji nie zapomniałaś przez te lata?
Ja myślę, że to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, która została mi darowana razem z dobrym humorem i z tym poczuciem, że szklanka jest do połowy pełna. Jestem absolutnie teraz jako dorosła osoba i osoba wychowująca dzieci, jestem absolutnie przekonana o tym, że ta komunikacja, którą słyszałam od zawsze, że mogę wszystko, że marzenia są od tego, żeby je spełniać, żeby się nie oglądać na innych, bo psy szczekają, karawana jedzie dalej. To jest walizka, którą zostałam obdarowana jak wielkim skarbem. I w tej chwili staram się ze wszystkich sił, żeby moje dzieci dostały podobną wyprawkę, żeby wierzyły, że jeśli tylko zechcą, mogą wszystko. Bo nie ma nic cenniejszego, co możesz podarować komuś na początku drogi. Coś się może udać, coś się może nie udać. Moja Jadzia mówiła, możesz wszystko. Tylko najpierw musisz sobie to wymarzyć, potem bardzo dobrze zaplanować, a potem nie wściekać się, że nic nie idzie tak, jak założyłaś.
To bardzo mądre słowa, bo od razu ukierunkowujące na to, że jak sobie coś wymarzysz i chcesz to osiągnąć, to musisz coś z tym zrobić, a nie czekać na kanapie, aż się spełni.
Tak, i wcale się nie frustrować, jeśli nastąpi w twoim życiu takie zjawisko, które ja po angielsku uwielbiam i rozkminiam je pod kątem drugiej części umami, bo to właśnie jest ucieleśnienie tego zjawiska. Po angielsku pięknie brzmiącego serendipity. Serendipity, czyli minięcie się z celem, nie osiągnięcie celu, tylko osiągnięcie zupełnie innego celu, który okazuje się bardziej atrakcyjny i zdecydowanie bardziej rozwijający niż to, co założyłeś na początku.
Ale żeby to móc zrobić, trzeba mieć otwartą głowę i taką czujność.
Uważnie się rozglądać i czytać znaki.
Robisz to?
Pewnie. Uwielbiam to robić i uwielbiam nie prowadzić nic nieznaczących rozmów. Ja już nawet jak teraz jeżdżę sobie z kimś windą dwa piętra, to prowadzimy ważną rozmowę.
Albo nie prowadzisz jej w ogóle?
Albo nie prowadzę jej w ogóle.
Żeby odpocząć.
Dlatego mało chodzę na bankiety, słuchajcie, bo tam bardzo rzadko można pogadać w tak zwanym quality.
Teraz połączymy te wszystkie wątki, bo połączymy babcię Jadzie, którą wspomniałaś, miłość do...
Pani Anna wykona teraz dla was radiowy bigos.
Robię tu, to wszystko mieszam. Twoją miłość i pasję do gotowania i jedzenia, właściwie do goszczenia też, do przyjmowania gości.
Do karmienia do karmienia. Miłością. Do karmienia z miłością.
Uważność też, można powiedzieć, że przejawia się w tej miłości do jedzenia, wyłapywania.
Tak, bo ja lubię wiedzieć dlaczego, wiesz?
I teraz to wszystko się pomieszało. I ty kilka lat temu napisałaś książkę Umami. Książkę...
Umami, opowieści i przepisy. Moją
no
pandemiczną
właśnie.
Córkę.
Ale to nie jest książka kucharska.
Nie, to jest tylko wytrych. To jest książka o miłości do świata i do ludzi.
Opowiedz mi w takim razie o roli najpierw babci Jadzi w tej miłości do jedzenia.
Pozwoliłam sobie w ostatnim rozdziale tej książki zrobić coś, co było dla mnie wielkim aktem odwagi. Sama książka jest takim rodzajem odsłonięcia w mojej pasji do goszczenia ludzi, do karmienia ludzi, do tropienia historii przypraw i potraw, do rozumienia lepiej. Nie o wartościach kalorycznych albo o składnikach odżywczych, choć lubię to wiedzieć, ale o zgłębianiu tematu pasjonującego mnie, o tym, jak ten piąty smak mocno związany jest z poczuciem bezpieczeństwa, z poczuciem zaopiekowania i z poczuciem bycia kochanym właśnie. W związku z tym nie mogło zabraknąć w niej tego wyjątkowego dla mnie elementu, jakim jest próba dzięki wyobraźni i sercu odtworzenia rozmowy z babcią, która już nie żyje. I kończę tę książkę rozmową z nią, która odbyła się we mnie, a dzięki teraz już... I to jest, słuchajcie, wielka frajda, że mogę to powiedzieć w Poznaniu, w którym właśnie 100 kolejnych egzemplarzy powędrowało do nowych czytelników i czytelniczek. 12 tysięcy. I właśnie trwa kolejny dodruk. 12 tysięcy egzemplarzy tej książki ma swoje nowe domy. A ta miłość, którą ja dostałam jako wielki skarb, jest też miłością, którą w tej książce się po prostu staram, jak przy jednym stole dzielić, ale też namawiać do tego, żeby wokół siebie szukać takich okazji, żeby się prawdziwie karmić. To znaczy nie gonić za najbardziej wyrafinowanymi, najdroższymi restauracjami świata, choć oczywiście uwielbiamy to, wiadomo. Ale żeby szukać dla siebie takich przestrzeni, w których będziesz prawdziwie mogła, mógł doświadczyć umami, czyli jedzenia darowanego z miłością.
Jak wpadłaś na to, żeby te wszystkie opowieści, które tam zebrałaś, właśnie zawrzeć w tym jednym tytule słowie umami?
Bardzo szybko wiedziałam o tym, że chcę, żeby te... zabawną anegdotę móc zapleść w tytuł, bo ja trafiłam na artykuł o nowo ustanowionym smaku, o umami, krótko po tym, kiedy to nastąpiło, czyli chwilkę po milenium, bo umami zostało uznane za piąty po słodkim, słonym, kwaśnym i gorzkim smakiem rozpoznawalnym przez ludzkie kubki smakowe w 2000 roku właśnie. Zostało nazwane z japońskiego, bo to profesor Ikeda, pisze o tym też w książce, profesor Ikeda na Uniwersytecie Tokijskim prowadzi badania nad wypreparowaniem naturalnego glutaminianu sodu, nadał temu piątemu smakowi japońskie sformułowanie umami, co oznacza w tłumaczeniu polskim mięsny, bulionowy, choć w bardzo wielu przypadkach jak truskawka, pomidor, w ogóle mięsa ani produktu białkowego nie dotyczy. I pamiętam, że czytałam ten artykuł i w tamtym artykule na 20 prawie lat przed napisaniem pierwszego słowa w tej książce pomyślałam sobie wtedy, no przecież jak umamy, to każdy zrozumie. I zabawne połączenie umami jak umamy, a ja bardzo lubię się bawić słowami, pomyślałam sobie, że nie ma lepszego tłumaczenia dla tego słowa. Wtedy jeszcze nie do końca zdając sobie sprawę, jak niezwykle pasjonujące będą w czasie spotkań autorskich, kolacji degustacyjnych, które razem z przygodą z umami się dla mnie otworzyły z całym nowym światem. A moje dzieci mówią tam z całym światem, po prostu matka, wyrosła ci nowa noga stołowa. Że to uczucie jest tak bardzo związane z poczuciem bezpieczeństwa i że my wszyscy, niezależnie od tego, skąd jesteśmy, skąd przychodzimy, jakiej religii, jakiego statusu, że my wszyscy mamy w swojej pamięci emocjonalnej taki moment, o którym wiemy, że to jest to u mami. I to może być czasem u mami, czasem u tati, czasem u babci, a czasem u cioci Bożenki, a czasem, jak w przypadku jednej z moich ulubionych historii, jest to smak sąsiada pijaka, do którego osoba uciekała za płot, żeby zjeść kawałek chleba odkrajanego brudnymi pazurami i grubo smarowanego masłem i posypywanego solą. To jest niezwykle ważne, żeby wiedzieć, jak bardzo wszyscy tęsknimy za tym umami właśnie. Za tym umami jak u mamy. Ja 3 lata temu, kończąc i stawiając ostatnią kropkę w tej książce, nie wiedziałam, że to będzie taka pasjonująca przygoda, tak bardzo mnie zbliżająca do innych ludzi.
Ale też wiedziałaś, że robisz coś zupełnie innego, że to nie jest zbiór przepisów, którymi się dzielisz, ubierając to w ładne słowa.
Aneczka, wiedziałam, ale wiedziałam też, że będę musiała udawać trochę, że nie jestem wielbłądem, albo nawet nie udawać, tylko udowadniać, bo w przestrzeni książek około kulinarnych jest ogromnie dużo nadużyć. Jest ogromna ilość ściemy i nie ma dla mnie nic bardziej irytującego, jak zostać obdarowaną na przykład jakąś książką około kulinarną i po minucie zorientować się, że ktoś, kto się pod nią podpisał, A, jej nie napisał, B, nie ma pojęcia o gotowaniu, C, żadna z tych rzeczy nie nadaje się do tego, żeby ją zrobić, bo przepisy nie mają nic wspólnego z odwzorowaniem w realności. Uwielbiam książki kucharskie, potrafię je czytać, tak jak słyszysz, również krytycznie. Dla mnie ogromnie, ogromnie ważne było to, że ta książka spotkała się z takim zaciekawieniem i szacunkiem ze strony profesjonalistów, bo tam nie ma ściemy.
A przed spisaniem tych wszystkich przepisów jeszcze dopracowywałaś te receptury na przykład?
Stara, dopracowywałam receptury. Ja przede wszystkim chciałabym Państwa zawiadomić, że nie zdawałam matury z matematyki, bo bym jej nie zdała. W związku z tym sama sobie zafundowałam i dopadła mnie matura z matematyki w postaci zapisania tych przepisów, bo ja wszystko robię na oko. Więc musiałam te wszystkie moje 3 gule, 7 szczypt. Ty wiecie, o co chodzi, nie? Kto gotuje, ten wie. Ja to wszystko musiałam skrupulatnie przeliczyć tak, żeby to naprawdę miało sens. I budziły mnie w nocy mokre poty, bo miałam tak, Jezus, nie 200, 250, bo to przecież ta mała szklanka jest, a to powinna być taka normalna szklanka, jak od tej kawy plujki. No, jak przeszłam z blondu na ciemne, to teraz jak mam odrost, to widzę, że co prawda przepisy są napisane rzetelnie, ale siwych włosów mi przybyło.
No, ale warto było.
Warto było.
Jeździsz po całej Polsce na spotkania autorskie. Tłumy kobiet przychodzą też posłuchać. Nie tylko o przepisach, no nie oszukujmy się.
Chłopaki też. Chłopaki gotują rosół w Polsce. Wiecie, ile facetów gotuje rosół? To jest cudowne. Wspaniale jest się o tym dowiedzieć, bo w Umami macie całą systematykę rosołową przeprowadzoną, bo jestem psychofanką rosołu. Rosół jest dobry na wszystko.
Dobra.
Także tak, jeżdżę sobie z Umami i ta przestrzeń, ta noga stołowa, którą obśmiewają moi synalkowie, to jest coraz dłuższa, słuchajcie, noga stołowa i coraz bardziej rozbudowana i rosochata, dlatego że to już nie tylko spotkania autorskie, które oczywiście uwielbiam w bibliotekach, ale też kolacje degustacyjne, konkursy kulinarne i ta cała wspaniała przygoda, która nie mniej, nie więcej tylko znajdzie się w części o tytule Umami do kwadratu, czyli przygody, przepisy.
To za chwilę wrócimy do Umami do kwadratu, ale jeszcze zanim to chciałabym cię spytać, kiedy nastąpił ten moment, w którym stwierdziłaś, że ta pasja, czyli amatorska miłość do gotowania i goszczenia ludzi, musi trochę się zmienić i pójdziesz jednak na szkolenia. I to nie byle gdzie.
No, ja tylko o tym marzyłam, ale jak się marzy głośno, to istnieje szansa, że, i teraz znowu będę brzmiała jak ta piosenkarka, której poszło w New Age, że wszechświat ci odpowie, a szczególnie wtedy, kiedy masz dookoła wspaniałych bliskich i przyjaciół, bo ja kurs do Le Cordon Bleu dostałam na 50. urodziny. Nigdy nie jest za późno, żeby spełniać marzenia.
Jak tam tobie było?
Cudownie. Z grupą wariatów z całego świata, przez 10 godzin dziennie, przez parę cudownych dni robiłam wszystko to, co uwielbiam, dowiadywałam się nowych rzeczy i z rozkoszą mogłam obserwować najwspanialszych szefów kuchni, między innymi szefa Morisa, który pokazywał nam techniki na kuchni francuskiej, który z taką wspaniałą swadą i cudownym, cudownym akcentem krzyczał przez cały czas na całą kuchnię "More burro! More burro!", co oznaczało nie mniej, nie więcej, tylko więcej masła.
Umami do kwadratu. Czy tam wykorzystujesz to, czego dowiedziałeś dowiedziałaś się na szkoleniu na przykład?
Chcę cały rozdział poświęcić tej wspaniałej przygodzie. W tej podróży, w której jestem od 3 lat z moją umami, jestem nieustannie obdarowywana raz świadectwami umami innych ludzi.
A dostajesz na karteczkach przepisy takie domowe?
Dostaję na karteczkach, dostaję książki, słuchajcie, z kół gospodyń wiejskich, z takimi skarbami. Nie pamiętam, gdzie to było. Mam nadzieję, że ktoś, kto tego słucha, to mi przypomni, gdzie się je prażuchę. I o mało mi się publiczność nie pobiła, bo zaczęli się okładać torebkami na temat tego, czy z żółtkiem, czy nie. A ja byłam w siódmym niebie, że to się dzieje. No i bardzo, bardzo dużo fajnych ludzi do mnie pisze po lekturze, obdarowując mnie przeróżnymi i przepisami, i historiami o umami. Więc nie wyobrażam sobie, wiesz, ja jestem zero waste, więc no, nie wyobrażam sobie, żeby tego nie zagospodarować. Ale też mam ogromną chrapkę na to, żeby obdarować czytelników rozdziałem o katastrofach kulinarnych.
Ale jak ratować, czy... Bo jak nie. Chcesz wiedzieć, jak zepsuć, to ci mogę coś pod...
Będę ci bardzo prosiła, żebyś mnie obdarowała, mnie i naszych zacnych słuchaczy. I was bardzo też proszę, jeżeli macie jakieś smakowitości na temat umami albo katastrof kulinarnych, to proszę tutaj w podskokach do skoczka pisać. A ja będę przejmowała te wspaniałe historie i być może znajdziecie się w drugiej książce, która się pisze. Katastrofy kulinarne, słuchajcie, pasjonują mnie nie mniej, bo generalnie historia kuchni jest historią o improwizowaniu, o kombinowaniu, jak z niczego zrobić coś, gdzie pizza, czyli rzecz, która wygląda na ogromną, a do której wykorzystuje się resztki, można tam jakby wrzucić wszystko. Jest tego fantastycznym dowodem, czyli tej cucina povera. No ale historia chleba? Ludeczkowie kochani, historia chleba to jest historia katastrofy, bo ktoś, kto zrobił według archeologów jakieś 9 tysięcy lat temu, jak codziennie, ciasto na podpłomyki, zostawił je na słońcu i kiedy wrócił ze zgrozą, stwierdził, że z nim się coś pochrzaniło i ze strachu prawdopodobnie, albo z gospodarności, żeby nie zmarnować tego ciasta, mimo wszystko rzucił to ciasto na kamienie. I co się wydarzyło? Wydarzyło się coś, co jest katastrofą kulinarną, a jednocześnie totalnym cudem, bo pramatka fermentacja sprawiła, że ten podpłomek, który był od zawsze twardy i trudny do zjedzenia, stał się miękkim i puszystym chlebem.
I od tego wszystko się zaczęło.
Aha.
Game changer, więc można
katastrofy
powiedzieć.
Katastrofy kulinarne jak najbardziej.
Masz taką katastrofę kulinarną, która zaprowadziła cię do nowego smaku?
Kochana, oczywiście, że tak. Podczas przygotowywania się do premiery poprosiłam moich przyjaciół, którzy mieli być obecni, o to, żebyśmy wspólnie wykonali, każdy w domu, ile może, ciastek, które wtedy były przedmiotem mojej absolutnej fascynacji, czyli kaukaskiego deseru w Gruzji, królującego właściwie w każdym domu, ciasteczek kada. To jest proste połączenie słonego ciasta kefirowego razem z nadzieniem z orzechów włoskich, masła i cukru. Mega prosty przepis. Wspaniałe takie ruloniki wychodzą, troszkę przypominające małe okulary cynamonowe duńskie. Wyjątkowa pyszność. No i wszyscy dookoła, przyjaciele i znajomi królika, mieli te ciastka zrobić, żeby nam na tej premierze, na którą zaprosiłam mnóstwo ludzi, żeby nam starczyło do chrupania. Ja sama postanowiłam zrobić kada z poczwórnej ilości składników. Tylko wiecie, raz byłam w dużym napięciu, bo to był debiut, a ja jednak najmłodsza już nie jestem. I dwa, ja nie używam białego cukru. Więc nie mam takiego nawyku, żeby go mieć gdzieś pod ręką, żeby mnie nie kusiło. W związku z tym zrobiłam te 4 porcje kada bez cukru. W sensie orzechy włoskie i masło do nadzienia. I popadłam w absolutny stumor paniczny, bo poczwórna porcja, tak? A orzechy, wiadomo, to nie są tanie rzeczy. I wiecie, co zrobiłam? Wpadłam na pomysł, że nie wszyscy, tak jak ja, jedzą słodkie. A winko będzie. Więc jedne posypałam chili, drugie posypałam czarnuszką, trzecie posypałam grubą solą, a czwarte to już nawet nie pamiętam. I które pierwsze zostały zjedzone?
Twoje.
Moje wytrawne katastrofki.
Katastrofki. Jak smakowały?
Wspaniale. Od tego czasu bardzo wiele razy do winka wykonywałam słone kada i ten przepis znajdzie się w drugiej książce. Jako sztandarowy przykład pięknej katastrofy, która kończy się spektakularnym sukcesem.
Kiedy się ukaże U mami do kwadratu?
Na cholerę wie, ale jak się napisze. Postaram się jak najszybciej.
Ale myślisz, że to będzie przyszły rok, czy jeszcze jest szansa na ten, na przykład grudzień?
Jak mówią moje dzieci, bez obecności adwokatów nie odpowiem na to pytanie. Czekajcie.
Rozumiem, ale zanim oczywiście ktoś sięgnie po U mami do kwadratu, no to warto, żeby poznał pierwszą część, bo jakby od tego wszystko się zaczęło. Kiedy wpadłaś na pomysł, żeby jednak napisać tę książkę? To jest twoje pandemiczne dziecko, ale czemu?
Aneczka, ja w ogóle nie wiedziałam, że ją potrafię napisać. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ją skończę. Zaczęłam ją pisać w miesiąc po tym, jak...
Dla siebie?
Tak, żeby się uratować. Dlatego, że zorientowałam się po miesiącu, że wiecie, czego najbardziej mi brakowało? Brakowało mi spotkań z ludźmi i brakowało mi podróżowania. W związku z tym postanowiłam za pomocą wyobraźni dostarczać sobie te rzeczy, żeby nie oszaleć. Czyli siadałam z różnymi ludźmi przy jednym stole w głowie, na przykład z babcią, i podróżowałam w głowie, jednocześnie fundując sobie różne studia doktoranckie, na przykład z odkryć geograficznych, albo studia antropologiczne z
historii. Byłaś takim kulinarnym detektywem.
Zdecydowanie. Tam jest mnóstwo udanych śledztw kulinarnych. Też chciałam dać sobie przyjemność takiego uporządkowania tej pasji, którą współdzieliłam do czasu zapisania U mami tylko z najbliższymi, więc robiłam sobie po prostu taki porządek i w komputerze, i w tych karteczkach, tych serweteczkach, po prostu nabazgranych na cudownym rauszu z zapisywanymi różnymi rzeczami, z tymi wizytówkami. To mi dało możliwość przetrwania, ale też powiem wam, bo już to sobie ustaliliśmy, że albo szczerze, albo inaczej, to w ogóle bez sensu, że dzięki tej regularności, którą sobie narzuciłam w postaci codziennego pisania, ja dawałam sobie szansę na to, żeby wyjść z domu, pojechać do mojego kawalerskiego i nie być tam, gdzie bliźniaki mają WF w przedpokoju, nie? Rozumiecie? A pies myśli, że już wszyscy zwariowaliśmy. A teraz, po tych 3 latach, jestem absolutnie przekonana, że to było najwspanialsze, co mogłam sobie podarować. Zaczynam od tego każde spotkanie autorskie. Mam na dole, bo jesteśmy tutaj u pani redaktor, prawda, w studiu. Mam na dole w bagażniku po dzisiejszym spotkaniu w Poznaniu mój egzemplarz, do którego będę chciała, żebyś się wpisała. To jest, słuchajcie, egzemplarz, z którym kto był na spotkaniu albo na kolacji degustacyjnej, ten wie. To jest mój egzemplarz, z którym jeżdżę od 3 lat i on jest cały w okruchach obecności innych ludzi. I ja za każdym razem, kiedy biorę tę książkę do ręki, zaczynając spotkanie autorskie albo kolację, mówię do ludzi rzecz, która nieodmiennie sprawia, że dostaję dreszcz i mam gęsią skórę. Mogę powiedzieć, popatrzcie, to jest narzędzie, które jest dowodem namacalnym, bo ma ciężar, prawie 300 kartek i kilka tysięcy podpisów. To jest namacalny dowód na to, że nie ma takiego trudnego czasu, którego nie można by było przekuć na coś, co może stać się dla ciebie przygodą i podróżą. Ta książka jest tego absolutnym dowodem. I mając tę legitymację i będąc w tej podróży, ja wam powiem po tych 3 latach, kurde, jestem nie do ruszenia.
Ale każdy może mieć swoją pandemię w tym roku, w przyszłym.
Albo chorobę, albo moment, w którym życie ci powie, to teraz musisz odebrać ten wake-up call.
I można to potem przekuć i wykorzystać, zrobić coś dobrego.
Można, bo niezależnie od tego, jak dostajesz wpiernicz od zdrowia, od życia, od dzieci, od byłego męża, jakkolwiek życie ci nie daje w kość, to na koniec dnia od ciebie zależy, co z tym zrobisz.
Jaka jest twoja supermoc, Asiu?
Ja to kiedyś dla siebie nazwałam. Nazwałam to dla siebie w bardzo trudnym dla mnie momencie, o którym głupi ludzie mówią kryzys wieku średniego, a mądrzy mówią moment sprawdzam. Moją supermocą jest umiejętność oscylowania pomiędzy moją wrażliwością a moją niezłomnością. Możliwość swobodnego oscylowania po tej skali, dawania sobie prawa do, tak bardzo było dla mnie to otwierające i uwalniające, kiedy przeczytałam u Brené Brown z odwagą o vulnerability. To będzie już ostatnie, 3 słowo po angielsku. Znam jeszcze tylko hello, okej? Okay? Już naprawdę nic więcej po angielsku nie umiem. Czyli o tej umiejętności dawania sobie odwagi do bania się, dawania sobie prawa do bycia wrażliwą, do takiej odwagi wychodzenia do świata ze zrozumieniem, że częścią tego świata jest możliwość bycia skrzywdzonym i niezależnie od tego, że towarzyszy ci taka świadomość, zbieranie się na odwagę, żeby wyruszać w tę podróż. To miejsce, w którym jestem dzisiaj, literalnie, w sensie w Poznaniu, po spotkaniu ze 100 babami, 106, z okazji świętowania z nimi naszej kobiecości, to jest dla mnie naprawdę, dziewczyny i chłopaki, wielka nagroda za bycie w tej odwadze i dawanie sobie prawa do tego, żeby się bać. Bo ja się naprawdę, decydując na wydanie tej książki, cholernie bałam, że zostanę wyśmiana, że ona będzie zła, że stanę się kolejną celebrytką, która stanie na półce i że nikt nie uwierzy w to, że to jest moja prawdziwa pasja. A dziś po kolejnej kolacji degustacyjnej, przyjmując kolejny wyraz szacunku od profesjonalnej szefowej kuchni, Magdalena, pozdrawiam cię. Twoje ceviche było absolutnie wybitne i tak wiem, pomogłam ci je wymyślić. To jest wspaniałe i to daje wielką, w takim trudnym momencie dla mnie jako człowieka, aktorki momencie, taką wielką siłę sprawczości, bo ja sobie tę przestrzeń, która przecież też cudnie się monetaryzuje, lubię o tym mówić, bo to jest dla nas kobiet bardzo ważne, bo my się bardzo często wstydzimy mówić o pieniądzach. A ja, słuchajcie, mam teraz tak, że mając alternatywę grania w serialu o żelakach i grochówce i wybór raz na 2 tygodnie jadę sobie do jakiegoś wspaniałego miejsca z najlepszą kuchnią. Wcześniej wymyślam menu i ja tego nie gotuję, tylko gotuje to profesjonalna ekipa. W tych miejscach najpiękniejszych w Polsce najczęściej jest spa. Oni mnie karmią. Do tego zwykle leją cudowne wina. Ja sobie przez parę godzin gadam z ludźmi, potem się z nimi przytulam. Oni potem zabierają moją książkę do domu, a ja ląduję w bardzo wygodnym łóżeczku, a następnego dnia piję wspaniałą kawkę. I wiecie co? W domu mówię, że jadę do pracy.
To brzmi jak dobry plan.
Nieźle to sobie wymyśliłam.
Nieźle to sobie wymyśliłaś. Asiu, ostatnie pytanie. Kiedy wpadłaś na to, że to musi być ten balans między tą siłą, odwagą, a wrażliwością?
I ostatni raz podkreślę, że albo szczerze, albo inaczej nie warto. Moje drogie, jak byłam w ciemnej dupie, jak byłam w ciemnym lesie, jak pełzłam z poranionymi kolanami przez ten ciemny las, nie mając w gruncie rzeczy oprócz nadziei żadnego pojęcia, czy gdzieś tam po drugiej stronie będzie jakaś polana. To daje wielką siłę, jak się przez taki las przejdzie. Więc jeśli się zdarza, że jesteście gdzieś w ciemnościach, to po prostu nie traćcie nadziei i nie traćcie siebie z oczu, bo za Theodorem Rooseveltem, którego zacytuję znów od wspaniałej Brené Brown, to nie krytyk się liczy, tylko człowiek, który wychodzi na arenę i którego widzisz krew, pot i łzy.
Joanna Brodzik. Joanna Brodzik, super
mocna.
Ja bym
chciała tylko podkreślić, że brzmię jak trzecia Miss Venezuela, gdyż właśnie trochę jestem chora.
Absolutnie. Bardzo
i
tobie
do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję państwu również i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.